Podejrzani politycy. Zapraszają Radosław Gruca i Błażej Makarewicz.
Była to wyjątkowa kampania wyborcza. Jedno z ugrupowań wyraźnie wstydziło się eksponowania swojego szyldu. Inne z kolei zachowywało się tak, jakby nie chciało zamykać sobie drogi na różne powyborcze sojusze. Lewica zdecydowała się na temat, który niewiele miał wspólnego z samorządem lokalnym, a Konfederacja na układy tuż obok stojącego wciąż stolika. Z kolei Koalicja Obywatelska powiedziała 15 października: zrobiliśmy krok A, teraz czas na krok B. Jak przełoży się to na frekwencję i wynik wyborczy, o tym porozmawiamy dzisiaj w podcaście Podejrzani Politycy w Radiu Z. Witają Państwa serdecznie Radosław Gruca
i Błażej Makarewicz.
Jest piątek, godzina 20 właśnie minęła i zaczynamy od wydarzenia tygodnia.
Wydarzenie tygodnia.
Oczywiście zachęcamy do subskrybowania kanału Radia Z na YouTube, do łapek w górę i komentowania naszego programu, ale pamiętajcie, że macie czas tylko do północy, gdyż za niecałe 4 godziny rozpoczyna się cisza wyborcza i tymczasowo na ten okres komentowanie naszego programu zostanie zawieszone. Już po ogłoszeniu wstępnych wyników wyborów odwisimy oczywiście i będziecie mogli z powrotem zweryfikować na przykład, czy komentarze, czy nasze wnioski pokryły się z wyborczymi faktami. To był na pewno ciekawy tydzień w polityce, także w tej międzynarodowej, no ale jako, że za chwilę w niedzielę wybory samorządowe, to zdecydowaliśmy się, że właśnie o kampanii wyborczej i o smaczkach z nią związanych porozmawiamy. To może na początek, tak bardzo ogólnie i filozoficznie, ja zawsze lubię takie wstępy do dyskusji wprowadzać, później już je nieco bardziej konkretyzować. Czy czujesz ten przesmak tej wielkiej mobilizacji, tak jak przed 15 października? I jaka ogólna refleksja płynie z tego, co widzieliśmy w ostatnich tygodniach?
Przedsmak czy przesmak? Nie, nic nie czuję. Powiem szczerze, dla mnie to jest terra incognita. To, co się teraz... Znaczy, jak będzie wyglądać Polska lokalna i samorządowa. Ponieważ wszystkim polecam też rozmowę, którą tutaj w studiu odbyliśmy z Andrzejem Andrysiakiem, ponieważ to było już dawno, dawno temu, parę miesięcy chyba temu nawet. I cóż, wszystko co mówił pan Andrzej, redaktor naczelny Gazety Radomskiej, tygodnika, no cóż, się wszystko sprawdziło. On już wtedy mówił, że PiS będzie chował swoich ludzi w różne komitety. No myślę, że nawet on nie podejrzewał, że będą posłowie i ministrowie występować z jakimś tam, chowając w zasadzie logo, a nie go eksponując, co też daje nam pewną prognozę na przyszłość. Bo jeżeli się chowa już logo dzisiaj, to możemy być prawie pewni, że to logo nie będzie już funkcjonować w wyborach do Parlamentu Europejskiego, gdzie PiS będzie chciał się
odbudować. Oj, nie mów hop. Ja pamiętam z wielu kampanii z poprzednich, nawet zaryzykuję 20 lat, gdzie takie sytuacje już miewały miejsce, gdzie po kiepskim, powiedzmy, okresie, na przykład sprawowania władzy, to logo tak w malutkim, ciasnym, jakoś tam narożniku się umieszczało, no bo trzeba było, bo takie są przepisy wyborcze. No ale później, jak przyszła troszeczkę lepsza fala, no to już ta duma była wyciągana troszeczkę z tego narożnika. Duma z posiadania własnego logo.
Na pewno tak, ale to nie jest tak, że te rzeczy, które skłaniają kandydatów PiS do chowania loga, się skończą. Raczej będzie inaczej. Znaczy, wszystkie kolejne fale newsów dotyczących nieprawidłowości, jakie wyciąga głównie Donald Tusk, bo tutaj nie ma wątpliwości, kto tu jest samcem alfa i kto nadaje ton medialny. Oczywiście są różne historie, natomiast te najmocniejsze zawsze ma prezes prezesów, jakby to teraz można było powiedzieć, ale to na pewno będzie ważny prognostyk. Znaczy, w zależności od tego, jak się ułożą wyniki, mimo że realnie nie będzie to dawało obrazu, jaka jest dzisiaj siła polityczna poszczególnych zawodników, poszczególnych partii i tak dalej. To przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, które będą no, takim wyznacznikiem na przynajmniej kolejny rok do kampanii wyborczej, no to będzie taka psychologiczny kapitał, który będzie wykorzystywać później każdy kolejny sztab. Ale realnie, drodzy państwo, to nie należy tak do tego podchodzić. Znaczy realnie ważne będą sejmiki, bo wyraźnie PiS je straci i to będzie można łatwo zobaczyć. I tam, mimo że nie do końca chyba świadomi są wyborcy tego, na co głosują, to tam to głosowanie partyjne jednak ma miejsce. Natomiast lokalnie, w waszych małych ojczyznach, w waszych wyborach na prezydentów, burmistrzów, no to każdy głosuje jednak na osobę, tak jak się głosuje w wyborach prezydenckich, gdzie nawet kandydat no, teoretycznie odległy danej partii, potem w drugiej turze może zjednać jej wyborców i w ten sposób zapewnić sobie zwycięstwo. Tutaj tak nie będzie, jeśli chodzi o wybory do mniejszych miejscowości i miast, ale jest to o tyle ważne, że jeżeli PiS naprawdę realnie nie obroni tego, co miał, bo wiadomo, że nie zwiększy stanu posiadania, no to będzie coraz większy upływ krwi, bo ta cała armia ludzi, która dostawała olbrzymie pieniądze, wpływy, prestiże, przywileje i tak dalej, no jednak bez tych wszystkich rzeczy nie będzie miała siły, żeby kolejne 3 lata wspierać prezesa i różnych kontrowersyjnych polityków w stylu Kamińskiego, Wąsika czy Czarnka, któremu właśnie wycofano jego super program Villa Plus i uratowano miliony do polskiego budżetu, odbierając je tym, którzy już zacierali ręce. Bez tych wszystkich rzeczy, które dają samorządy, będzie bardzo trudno PiS-owi przetrwać kolejne 4 lata.
Tak, bo większość w poszczególnych sejmikach to także możliwość wyboru marszałka województwa i to też daje dodatkową władzę w regionie. No właśnie, PiS w wielu miejscach zrezygnował ze swojego szyldu. Z kolei Koalicja Obywatelska zrezygnowała z sojuszu z Lewicą na wybory, przynajmniej w większej sferze
Wystrychnęli Lewicę na Dudka, trzeba to powiedzieć.
No tak, bo w wielu miejscach jednak ten sojusz udało się stworzyć. Z reguły wygląda to tak, że to kandydaci Lewicy startują z list Koalicji Obywatelskiej, no ale takiego jednolitego ogólnopolskiego komitetu nie udało się zbudować, choć już na przykład Dariusz Wieczorek, minister nauki, zapowiadał, że sprawa jest właściwie domknięta. Najbardziej ostrzeliwana chyba w tej kampanii wyborczej była Trzecia Droga i Szymon Hołownia.
No bo nie miała żadnych argumentów do tego, żeby ich nie ostrzeliwać, bo to się na ten ostrzał, znaczy powiedzmy ostrzelić, bo wiesz, strzela się różnie i w zależności od tego, jak Pan Bóg kulę nosi, taki jest efekt. A to ostrzelanie to moim zdaniem nie jest dobry obraz tego, co się stało, dobra metafora. Ponieważ Trzecia Droga, po pierwsze, bardzo się podzieliła, jeśli chodzi na te wpływy, cele i możliwości między jakie ma PSL i jakie ma Szymon Hołownia. Właśnie mówię specjalnie Szymon Hołownia, a nie Polska 2050, ponieważ brak aktywności partyjnej, tej na dole, budowania komitetów, grup różnych, zaangażowania wyborców, no powoduje, że Polska 2050, bardzo proszę, żeby tak mówić, no jest w zasadzie przed próbą na śmierć i życie. Dlatego, że wszystko jest podporządkowane tylko jednemu celowi, którym jest prezydentura Szymona Hołowni. To, że rozmawia się o tym, czy iść samodzielnie jako Polska 2050 bez PSL-u w wyborach do Parlamentu Europejskiego, to jest fakt. Ale na wyborach do Parlamentu Europejskiego nie zbudujesz takiej masy krytycznej, która potem będzie ci mogła partyjne życie dawać.
Tak, bo pojawiła się taka plotka, sugestia, że w wyborach europejskich właściwie Platforma mogłaby wystartować z PSL-em na wspólnych listach. To miałoby, powiedzmy, o tyle sensu w przeciwieństwie na przykład do wyborów europejskich sprzed lat, że i Platforma, i PSL należą do tej samej grupy europejskiej, czyli Europejskiej Partii Ludowej.
Znaczy to będzie kontynuacja tego w zasadzie już wieloletniego aliansu, mniej czy bardziej formalnego, między PSL-em a Platformą. Trochę już różne stare zadry, które były bardzo obecne przed kampanią wyborczą do Sejmu, wygasły. Władysław Kosiniak-Kamysz jako wicepremier chce realizować swoje polityczne cele nie przeciwko Platformie, ale trochę razem z nią, przynajmniej na razie. Więc wydaje się to być bardzo prawdopodobne, że wystartują razem, ale już Polska 2050 może próbować wystartować sama i może to być taka gra wabank, dlatego że chęci są olbrzymie. Michał Kobosko to wprost mówi, że chce się ubiegać o mandat i dużo wygodniej będzie ugrupowaniu Szymona Hołowni wystawić listy takie jak chce, gdzie będą mieli miejsca potencjalnie biorące, nawet jeżeli zdobędą mniejszą liczbę głosów. Ale perspektywicznie na całą kolejną kadencję, to ugrupowanie Szymona Hołowni zrobiło kolosalne błędy, nie wystawiając w ogóle swoich kandydatów, bo nawet jeżeli przegrasz, to przed kolejnymi rozmaitymi kampaniami wyborczymi masz ludzi, którzy sprawdzają się w boju. A tutaj nie było kasy, koncepcji, wszystko jest podporządkowane Hołowni. Coraz więcej o tym mówią jego politycy z ugrupowania, że nie ma żadnej koncepcji na to, jak ma partia funkcjonować. No i istnieje takie bardzo poważne zagrożenie, że jeśli Szymon Hołownia przegra wybory prezydenckie, to w zasadzie będzie to już bardzo trudna do uratowania przyszłość jego partii.
Na pewno jest też tak, że w wielu miastach i gminach te wybory raczej niespodzianek nie przyniosą. Ale zawsze duże zainteresowanie wywołuje stolica. No bo to taki bój prestiżowy. On też często warunkował to, co się w tej dużej polityce później działo. Czy przypomnę chociażby wybory z 2002 roku, które utorowały drogę następnie Lechowi Kaczyńskiemu do ogólnopolskiej prezydentury. No i tutaj pytanie, czy będzie druga tura, czy jednak nie, no i kto się w niej znajdzie, bo to też nie jest przecież już takie oczywiste. Wielu patrzy na to, jaki wynik osiągnie pani Magdalena Biejat, w którą na początku chyba nie wierzono tak gremialnie.
No to jest przykład takiej kariery osoby, która jest totalnie zdeterminowana. Chyba wszystko podporządkowała politycznej karierze. Na pewno nie można powiedzieć, że traktuje to jako jakiś swój dodatkowy dział w życiu, tylko ona w pełni się zaangażowała i generalnie Razemki, tak zwane, czyli młodsza i trochę bardziej radykalna, bym powiedział, lewica w lewicy, mają trochę podobny rys, jak na Zjednoczonej Prawicy wygląda Solidarna, Suwerenna Polska. Bo to są młodzi ludzie, stosunkowo, szczególnie na tle starych działaczy w stylu nawet Czerzastego, i świetnie radzą sobie w sieci. Są naprawdę nieźli w terenie, w takiej kampanii osobistej, door to door i tak dalej. No i to przynosi efekty. I wyraźnie widać to było w Warszawie w wyborach do parlamentu, gdzie dostała się między innymi rzeczniczka Razemków Dorota Olko. I potem jak rozmawiałem z moimi źródłami w lewicy, to oni stwierdzili, że to jakby nie mogło być inaczej, bo wszyscy grali już w pewnym momencie na Dorotę Olko. Tutaj mają Biejat. Mają też dużo do udowodnienia, bo Biejat nie jest wcale taką do rany przyłóż polityczką w lewicy. Wręcz, powiedzmy to jasno, raczej Włodzimierz Czarzasty, Gawkowski czy Joanna Scheuring-Wielgus, liderzy tej lewicy nierazemkowej, tak sobie parę razy już liczyli, jak to by wyglądało bez Razemków. No i Razemki też na pewno sobie liczą to samo i myślę, że w ciągu najbliższych kilku lat to ten lewicowy związek musi się rozpaść.
No i taki hipotetyczny wynik pierwszej tury wyborów warszawskich, gdzie załóżmy Magdalena Biejat wchodzi jednak do tej drugiej tury z Rafałem Trzaskowskim, no to jednak byłby spory przełom w takiej nawet polityce krajowej, bo tego typu wariant nie przydarzył się no już dawno, nigdzie. No, był taki ewenement kilka lat temu z Robertem Biedroniem, który w Słupsku wszedł do drugiej tury, no i wygrał wybory ostatecznie, ale no jednak no, z całym szacunkiem dla Słupska, już Słupszczan, no jednak Warszawa to jest nieco inny format.
No nieco inny format pod wieloma względami. Przede wszystkim olbrzymia władza, rozpoznawalność i powszechnie traktowane jest to przecież stanowisko jako trampolina do prezydentury, bo i Rafał Trzaskowski startował w wyborach przeciwko Dudzie i o włos przegrał. No i oczywiście historia Lecha Kaczyńskiego. Ja mam takie jednak podejrzenie, że niedługo ten pomysł na trampolinę się zdezaktywuje. I widać to też po tym, że zwracam uwagę, że nawet Rafał Trzaskowski mówił, że w polityce wszystko może się wydarzyć i on wcale nie jest pewny, czy Donald Tusk nie będzie chciał kandydować w wyborach prezydenckich.
Tak, zresztą coraz więcej się o tym mówi, a też przypomnijmy, że mówiliśmy to, nie wiem, czy nie jako pierwsi w podejrzanych na politykach pewno. Wiele, może nie tak wiele, ale co najmniej kilka miesięcy temu.
No zaraz po wyborach o tym mówiliśmy, więc
chyba jeszcze w październiku. Albo już na pewno w listopadzie. No a gdybyśmy tutaj mieli się trochę pobawić, poanalizować, pozakładać, to te wybory w Warszawie, jakbyś obstawiał, jak pierwsza tura może się zakończyć?
No to jest wróżenie z fusów, bo frekwencja będzie dużo niższa, ale widać, że nie ma takiej mobilizacji platformerskiej, jak była wcześniej. I no, może to niektórych zaskoczy, ale naprawdę nie wszyscy w Platformie życzą samych sukcesów Rafałowi Trzaskowskiemu. I w moim przekonaniu sami ludzie Trzaskowskiego, nawet najbardziej zdeterminowani i chętni do roboty, nie dadzą rady przekuć jego poparcia na zwycięstwo w pierwszej turze. Dlatego, że najmocniejsze elementy z drużyny Trzaskowskiego są bardzo zajęte. I to jest na przykład oczywiście minister sportu Sławomir Nitras i Barbara Nowacka. Może trochę mniej, ale jednak bardzo blisko Nitrasa. To taka para, która mocno współpracuje medialnie, bardzo to widać.
No i też chyba ta kampania Rafała Trzaskowskiego, ona nie układa się tak, jak on sam zakładał na początku. Nie udało się uniknąć pewnych takich, no nie wiem, jak to nazwać, czy to były wpadki do końca, no takie pewne niezręczności, które lepiej, żeby się może nie pojawiały w kampanii. Na początku naśmiewano się z niego, że z książkami jeździ tam metrem czy tramwajem. Później, że udzielał jakiegoś wywiadu, czy robił konferencję prasową w pustym tramwaju, co też wyglądało dość osobliwie. No a teraz historia z życzeniami świątecznymi, które zniknęły z mediów społecznościowych.
No to była bardzo słaba akcja, trzeba powiedzieć. Wyjątkowo się to Trzaskowskiemu nie udało, dlatego że on pokazuje się jako polityk progresywny, dbający o prawa kobiet, a gada sobie coś do kamery, a żona musi zasuwać w kuchni.
No. Niby to są takie didaskalia, które może nie mają jakiegoś istotnego przełożenia na bieg kampanii wyborczej, ale jednak mam wrażenie, że niespełna 6 lat temu jakoś lepiej Trzaskowskiemu szło w tej kampanii. Zresztą też po tych 6 latach no jednak jest sporo głosów takiego niezadowolenia w samej Warszawie na to, jakim prezydentem był Trzaskowski.
No jest sporo głosów, każdy prezydent się zużywa, no nie było to pasmo sukcesów i cały czas widać wyraźniej, to szczególnie koleżanki i koledzy z Platformy mocno suflują dziennikarzom, że Rafał Trzaskowski był bardziej zajęty budowaniem własnej pozycji, takiego pole position, pozycji wyjściowej do wyborów prezydenckich i zaniedbywał Warszawę. I ja słyszałem od samych polityków Platformy takie różne zachęty, a może byś sprawdził, na przykład tutaj taki układzik mógł wykwitnąć, albo gdzieś tam. Ja generalnie nie zajmuję się stołecznymi sprawami, ale to bardzo widać, że nie było już takiej sytuacji, wszystkie ręce na pokład. No i sam wiesz, jakie, wszyscy możecie się zastanowić państwo, jakie będą konsekwencje, jeżeli Rafał Trzaskowski nie wygra w pierwszej turze, albo też będzie miał ciężki bój przed drugą. No im dłużej jego starania kampanijne będą trwały, tym mniejsza ma szansa na to, że Donald Tusk mu odpuści kandydowanie, bo tak jak już powiedziałem w tym programie, to Donald Tusk dzisiaj jest panem sytuacji. On rozgrywa najmocniejsze karty i wszystko będzie zależeć tylko od tego, czy Donald Tusk będzie chciał wystartować, czy nie. I tutaj Rafał Trzaskowski niestety nie będzie miał wiele do powiedzenia. Niestety dla niego.
No i też zwróćmy uwagę na to, że brak wygranej Trzaskowskiego w pierwszej turze, no jednak powoduje, że no nie można być już taki pewien wygrany w drugiej turze, no bo wtedy jednak te głosy, które były głosy innych kandydatów, zaczynają się kumulować gdzieś przeciwko niemu i on może na przykład zakładając, no nie wiem, bierze 41%, podaję liczby, rzucam tak dla zabawy.
Z kapelusza.
Tak, z kapelusza. 41% w pierwszej turze, czyli potrzebuje 10 do tego, żeby, niespełna 10 do tego, żeby wygrać w drugiej, no ale właściwie cała reszta kandydatów no to są ludzie już, którzy są przeciwko niemu bardzo mocno i mogą na przykład ci wyborcy no albo nie pójść, albo oddać głosy na przeciwniczkę, to już bądź przeciwnika, bo ja cały czas tak fantazjuję, że może jednak Magdalena Biejat do tej drugiej tury się dostanie. Widzieliśmy taki sondaż, przynajmniej jeden.
No, znaczy gdyby Magdalena Biejat się dostała do drugiej tury, to by była sensacja i to by był bardzo trudny moment dla PiSu. Bardzo trudny. No kandydat jaki jest, to jest. Widzę Fuć zawsze w sercu. Tego wielu mu nie zapomni. A dla Biejat to rzeczywiście będzie karta podobna do tej, którą miał w ręku Robert Biedroń, kiedy wygrywał w Słupsku. Na pewno każdy wynik i każdy konkurent w drugiej turze ma olbrzymi wpływ na wybory przede wszystkim prezydenckie, ale także być może na wybory do Parlamentu Europejskiego, bo wiesz, jak Magda Biejat przekona, że Lewica jest w stanie swoją kampanią i swoją pracą
wejść do drugiej tury no, w Warszawie.
Tak, rywalizować z najmocniejszymi. To jest przede wszystkim taki psychologiczny
motyw. Co się nie przydarzyło tej formacji, nazywając to szeroko, no już bardzo, bardzo dawno.
Ja w ogóle nie pamiętam, może wy pamiętacie.
No był Biedroń, ale tak jak mówiliśmy,
no nie w Częstochowie, jest, wieloletni tak. prezydent, ale to jeszcze tak
nie jakby... Nie jest taka arena.
To, no tak. Nie, no i też brakuje poza panią Biejat takich wyrazistych postaci, bo powiedzmy sobie szczerze, do wyborów do Parlamentu Europejskiego szykuje się też pewna grupa w Lewicy. Akurat Czarzasty na pewno nie, ale już druga współliderka Joanna Scheuring-Wielgus bardzo tak, bo w zasadzie ona, będąc prawie pewną mandatu, gdyby nie to, że wyciągnięto jej dziwaczną trochę historię dotyczącą psów, ale bardzo głośną, to by miała mandat i cała historia by się mogła potoczyć.
Ale to praca
inaczej.
W resorcie jest za ciężka, że już tak szybko Parlament Europejski?
Ten resort jest...
Trudny.
Nie, no jest trudny, naprawdę jest trudny, ale jest też trochę niewdzięczny. Natomiast no odejdzie Sienkiewicz, to prawie jest pewne. Trudno sobie wyobrazić, dlaczego, znaczy ja w jakiej sytuacji miałby nie wystartować do Parlamentu Europejskiego. On tutaj się nie za bardzo chyba spełnia i realizuje z tego, co słyszę. No a Scheuring-Wielgus ma wielkie jeszcze ambicje i to był jej plan od początku, żeby iść do Parlamentu Europejskiego. I jeżeli tam pójdzie, to nie będzie to taka posłanka, która i zdobędzie mandat, to nie będzie to taka posłanka, która będzie siedzieć w Brukseli, tylko ona realnie będzie potrafiła te zasoby, jakie daje Europarlament, wykorzystać. I to też może być wielka nadzieja dla Lewicy. Więc widzisz, pokazujemy dużo szans, jakie mają poszczególne ugrupowania z koalicji i na pewno najmniejsze na przyszłość nadzieje powinien mieć Szymon Hołownia.
No, by tylko Joanna Scheuring-Wielgus w kampanii nie zdecydowała się na takie zapowiedzi, że się zrzeknie mandatu w Brukseli, bo to się źle kończyło.
No to powiedz, do kogo pijesz, bo to ważne, bo to fatalna
ale
historia.
Nasi widzowie i słuchacze...
Robert Biedroń obiecał w kampanii, że się zrzeknie. Minęły lata, kieszenia spuchła, nie udała się kampania prezydencka i wiele, wiele innych rzeczy. Przy całej sympatii dla Roberta Biedronia to były zmarnowane jednak czasy.
I swoją walkę prowadzi też Konfederacja, która, no niewykluczone, że być może te wypowiedzi ostatnie ambasadorów Ukrainy i Izraela ale też i protesty rolników pomogą troszeczkę na tym ostatnim odcinku kandydatom Konfederacji, no bo wydaje się, że jest ona w tej chwili w nieco lepszej sytuacji niż była w październiku, bo przy tych wyborach październikowych no to Konfederacja dojeżdżała już do urn wyborczych właściwie z pustym bagiem. To paliwo się wypaliło wcześniej, ten fenomen też Sławomira Mentzena, a teraz chyba jednak passa jest nieco lepsza.
Jest lepsza passa i też jest dużo łatwiejsza kampania dla Konfederacji, dlatego że Konfederacja ma dużo świeżej, młodej krwi. To są ludzie, którzy autentycznie wierzą. Choć jakby się wczytali w program, to chyba by zrozumieli, że jest dużo jednak sprzeczności w programach i tezach Konfederacji, no ale się jakoś nie wczytują, cały czas dają się uwieść pewnej magii prostych rozwiązań i czarodziejskiej różdżki. Niemniej jednak realnie i w internecie, i na różnych happeningach.
W internecie to jest absolutna dominacja.
Plus happeningi, gdzie też chętnie na piwo przyjdą i tak dalej, i tak dalej. To jest duża nadzieja dla nich, bo jeżeli oni pozdobywają poszczególne mandaty nawet w radach miejskich, czy w radach powiatu, czy w sejmikach, no to mogą grać rolę języczka uwagi. I też to jest o tyle istotne, że ja cały czas wracam z uporem maniaka do lęków, które do mnie trafiają ze strony koalicji 15 października, czyli że PSL jako partia, która bardzo lubi być przy władzy i dominować, może zmienić front w pewnym momencie i wtedy taka koalicja alternatywna, czyli koalicja PSL, coś po PiSie albo PiSo podobnego, ale generalnie ci sami podobni ludzie plus Konfederacja, no to jest alternatywny układ władzy, którego nie można dzisiaj absolutnie wykluczać. I popatrzcie sobie państwo, co się dzieje nie tylko na dole. Podawałem już parę przykładów takich PSL-owców, którzy tak naprawdę żyli z PiSem za pan brat i wręcz w symbiozie i byli no pompowani dzięki temu, że PiS dawał pieniądze i wiele innych rzeczy. Takie układy pozostaną, czasami się obronią i ludzie nawet awansują. Ja mówiłem na przykład o Białogardzie i o takim staroście, który był z PSL-u, a realnie pomagał PiS-owi przez całą kadencję i jednak PSL cały czas go bez mrugnięcia okiem traktuje jako swojego kandydata. To jest dla mnie trochę dziwna sytuacja i symptomatyczna. Prosiłem też państwa na Twitterze, żebyście wskazywali na to, jakie są alianse w waszych miejscowościach potencjalne, czy też teraz to już będę prosił, żebyście wskazywali przyszłe, bo to bardzo istotny prognostyk na przyszłość, czyli rola PSL-u będzie kluczowa. A kończąc, Konfederacja ma dużo większe pole manewru, bo kampania lokalnie też dzieje się coraz bardziej w internecie. Ja to zobaczyłem, kiedy analizowałem kilka...
Ale to wiesz takich... co, bardzo dużo osób zwraca na to uwagę, że tej kampanii takiej zewnętrznej już coraz mniej ją jednak widać. Ktoś nieraz już mi powiedział, nikt do mnie nie przyszedł, nikt nie wrzucił mi ulotki do skrzynki, no a jednak w tym internecie no, dzieje się bardzo dużo, cały czas.
Bardzo dużo i ty... Zmieniło się wszystko, od kiedy nie ma PiSu, który ostentacyjnie i latami wspierał tylko i wyłącznie swoich. To, że wystarczyło, że Platforma skończyła to rozdawnictwo, jest zupełnie inny układ i pole manewru, i pole gry. Bo wiadomo było przez te wszystkie lata, że kiedy tylko będzie kampania wyborcza i kiedy tylko będą w potrzebie samorządowcy związani z PiSowcami, czy też chętni do tego, żeby PiS wspierać, to przyjadą tekturowe bloczki pieniędzy, obietnice, wozy strażackie, koła gospodyń wiejskich itp. itd. Tego było masę. Teraz tak nie jest, dlatego wybory będą ważne dla nas wszystkich lokalnie, ale nie powinny wpływać na ostateczną ocenę sceny politycznej. Na pewno bez przejścia tych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Dopiero one pokażą nam, gdzie my jesteśmy, jaka jest przyszłość PiSu, czy w ogóle jest, czy to jest czas Konfederacji, czy PSL może urosnąć. To są wszystko pytania, które ostatecznie rozstrzygnie dopiero Parlament Europejski.
No i jeszcze chwilę przy Konfederacji pozostańmy, bo w tej kampanii no jednak zdecydowano się troszeczkę schować Grzegorza Brauna po sławetnym ekscesie z gaśnicą. A w Warszawie na przykład wyeksponowano Przemysława Wiplera.
No i to jest fenomen, którego ludzie mający minimalną wiedzę na temat polityki nie potrafią mi wytłumaczyć. fenomen Przemysława Wiplera, człowieka, który siedzi na ławie oskarżonych, nie jest ciągle w żaden sposób rozstrzygnięty jego proces, mimo że zaraz będzie chyba 10 lat, od kiedy się toczy. On błyszczy, został wytypowany do kampanii, do komisji pegasusowskiej, a tak naprawdę no, nawet nie wiemy, dla kogo on pracował przez te wszystkie lata. To jest fundamentalne pytanie. Znaczy, drodzy państwo, dziennikarze i paneliści, dla mnie rozmowa z Przemysławem Wiplerem, który mówi, że on nie będzie rozmawiał o swoich klientach, powinna się skończyć właśnie na takiej deklaracji, bo jeżeli my nie wiemy, jak on jest uwikłany i w jakie biznesy, to w ogóle nie powinniśmy traktować takiej osoby jako dającej rękojmię jakiejkolwiek niezależności.
No i Prawo i Sprawiedliwość ostatnio puszcza oko, to już ostatni akcent tej części programu, w stronę trzeciej drogi. Czy to jest jakaś jaskółka, która coś nam wskazuje przed najbliższymi miesiącami?
To jest bardzo konsekwentna polityka. Teraz dopiero co Mateusz Morawiecki występował, prezentując projekt, który miał wycofać zniesienie tych ulg VAT-owskich, które teraz miało miejsce 1 kwietnia. No i oczywiście mówi wprost: Trzecia drogo. Generalnie oczywiście zwraca się do PSL-u i to jest coś, co będzie się powtarzać i o czym będziemy mówić w podejrzanych politykach bardzo dużo, bo też dużo informacji do mnie spływa, ale ponieważ cały czas mamy dementi twarde ze strony PSL-owców i no, wszystko się rozstrzygnie w sejmikach i układankach koalicyjnych już w najbliższych 2 tygodniach.
No to na razie starczy tych wyborów samorządowych. Zapraszamy na drugą część naszego podcastu Kontrowersja Tygodnia.
Kontrowersja Tygodnia.
Przypominamy, że na Facebooku działa już grupa podejrzanych polityków. Jest nam tam coraz więcej. Link do tej grupy znajdziecie tradycyjnie w opisie naszego filmu. Oczywiście na czas ciszy wyborczej prawdopodobnie jakieś obostrzenia będziemy musieli wprowadzić, ale to tylko tymczasowo, żeby po prostu nie pakować się i też nie pakować państwa jakieś tam kłopoty. Kontrowersja tygodnia. Wybraliśmy w tym tygodniu właściwie dwie takowe. Zacznijmy może od sprawy pani prokurator Ewy Wrzosek, postrzeganej dotychczas jako osoby niezłomnej, tej, której aparat poprzedniej władzy no jednak wypowiedział pewną wojnę, a która teraz za nowej władzy też może mieć kłopoty.
No i będzie miała, już ma w zasadzie, ale trochę chyba na własną prośbę, albo nie trochę chyba, i trzeba ponieść odpowiedzialność za błędy, które się popełniło. Uporządkujmy trochę fakty, bo to jest istotna rzecz i nie można przechodzić koło tego do porządku dziennego. Najpierw popatrzmy na panią Wrzosek jako osobę, która jednak wyszła nieco z roli prokuratorskiej, stała się taką trybunką ludową, krytykowała bardzo rządy PiSu i to szeroko, wcale nie tylko dotyczące prokuratury. Miała do tego w pewien sposób mandat, bo przedstawia się jako ofiara Pegasusa, znaczy, że ją zaatakowano Pegasusem. Zobaczymy, czy to wszystko zostanie ostatecznie potwierdzone, ale no, nadgorliwość jest gorsza nawet od faszyzmu i może nadgorliwość tutaj panią Wrzosek doprowadziła do trudnego momentu. Wirtualna Polska opisała dziwny układ, w jakim znalazła się pani Wrzosek z kancelarią prawną Clifford Chance, kancelarią, z którą związana była też prawniczka bardzo znana i zasłużona dla walki o praworządność, czyli pani Sylwia Gregorczyk-Abram. Tak. I to jest podstawowy problem. I wytłumaczmy, dlaczego ten problem istnieje, bo być może państwo gubią się trochę w procedurach, które tutaj wskazywane są jako potencjalne złamanie prawa, ale to trzeba maksymalnie uprościć, żeby państwo wiedzieli, co tu się wydarzyło.
Tak, co tu się wydarzyło tak w telegraficznym skrócie, w dwóch zdaniach?
W telegraficznym skrócie wydarzyło się to, że pani Wrzosek na własną rękę, bez opinii swojej szefowej prokuratury, wydawała decyzje dotyczące tego, w jaki sposób były przejmowane media od rządów Zjednoczonej Prawicy.
Publiczne.
No i problem jest dwojaki. Po pierwsze, no, wyszły bezsprzeczne dowody na to, że pomagała jej w tym kancelaria, czy wręcz dostarczała. Tego nie wiemy dokładnie, niczego nie przesądzam. I też brakuje jasnego stanowiska pani Wrzosek w tym wszystkim, chociaż rozumiem trudną sytuację. Ale no, korzystając z pomocy kancelarii, no, spowodowała, że wiele jej decyzji jest dzisiaj potencjalnie wydawanych no niezgodnie z procedurą, a trzeba tego bardzo mocno pilnować, bo to wygląda na to, że prokurator był sterowany w pewien sposób. Ja nie chcę nikogo urazić, ani tej kancelarii, ani pani prawniczki, ani pani prokurator, no ale wygląda to tak, jak wygląda i to jest niedopuszczalne. Jeżeli będą takie dowody, to jest niedopuszczalne, a przede wszystkim, bo każdy to już zrozumie, że niedopuszczalne jest to z jednego powodu, bez kwestii nawet prawnych, no ta sama kancelaria potem jest zaangażowana w różne operacje, oczywiście lukratywne, rozmaite kontrakty do obsługi prawnej. No i to już wtedy jest takie no, mocno niezwiązane z ideą praworządności, bo jeżeli kancelaria pomaga, załóżmy, że nawet kancelaria mogłaby pomagać, oczywiście tak, że czerpiemy z jej wiedzy. Nie powinno tak być, ale prawnicy ze sobą rozmawiają i tak dalej. Ale ta kancelaria nie ma żadnej korzyści. Nie startuje w żadnych przetargach, nie obsługuje administracji publicznej. No to no jest może niezręczność, jest pewnie złamanie procedur, ale nie ma tutaj takiego wątku, że politycznie działamy przeciwko opcji, która nas prześladowała dla własnych korzyści. I tutaj pani Wrzosek wplątała się w tę całą sytuację, no i też nie najlepiej.
Ale to może to precyzujmy tylko tyle, że te pisma, które wnioski, które wysyłała pani prokurator Wrzosek, rzekomo w kancelarii prawniczej, o której
wspomnieliśmy. No nie rzekomo, bo widać, że to...
Tak, ale to nie chodziło o to, że one dotyczyły bezpośrednio przejmowania władzy w telewizji, w ogóle w mediach publicznych, tylko one miały zapobiec takiemu zabetonowaniu się dotychczasowej władzy polegającej na zmianach w starym statucie.
Czyli właśnie przejąć władzę w ręce nowej ekipy. Tak na koniec dnia znaczy do tego to musiało doprowadzić.
Stara ekipa w TVP chciała doprowadzić do tego, że zanim przyjedzie Sienkiewicz ze swoimi ludźmi i wyłączy kable, to my tutaj zmienimy wewnętrzne przepisy tak, żeby im uniemożliwić. No i tutaj prokurator zadziałała w ten sposób, żeby po prostu te decyzje doblokować.
No tak, tylko że problem polega na tym, że naprawdę wyszła kompletnie z roli. I to jeszcze w momencie, kiedy później jeszcze no, nawet pretendowała do roli prokuratorki krajowej. To ja w tym miejscu o tym mówiłem, że uważam, że to jest duży błąd, żeby stawiać na osoby, które nie mają wyjaśnionej sytuacji procesowej i wszystkich różnych zarzutów, które im stawiano. I teraz ja pamiętam też, jak pani prokurator Wrzosek na Twitterze pisała, że rzeczywiście może wychodzi z roli swojej prokuratorskiej, być może by tak nie komentowała i tak dalej, gdyby były inne czasy. I ja to rozumiem, ale nie zmienia to wcale tego, że wszyscy musimy stosować się do prawa. To, że prokuratorka Wrzosek jasno krytykowała jednoosobową kontrolę nad prokuraturą Ziobry. Czy też protestowała wtedy, kiedy, bo to był taki trigger, taka trampolina, kiedy ona stała się znana, czyli w momencie, kiedy chciała wszcząć śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy wydawaniu różnych decyzji dotyczących COVID-a, no to błyskawicznie jej szefowa tam szachermacher i już było po śledztwie. Mówiąc krótko, no to zrozumiały był jej bunt, ale no gdzieś to wszystko mocno się pogmatwało. Najważniejsze jest to, drodzy państwo, że no nie możemy, jeżeli cenimy demokrację, wyłączać jakichkolwiek osób czy podmiotów spod działania prawa. Jest teraz prowadzone postępowanie, mówił o tym między innymi minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar. I to nie jest, drodzy państwo, taka sytuacja, o której pewnie kiedyś będziemy mogli mówić, że jest jakiś dziennikarz, jakieś medium, które się czepia. Nie, to sprawa jest niestety niezbędna do nagłośnienia i wyjaśnienia. Może skończy się jakoś w miarę lekko dla pani Wrzosek, ale jak widzę wypowiedzi, jak słyszę o tym, że są wszczynane śledztwa i postępowania śledztwa w kierunku 231, czyli tego przekroczenia uprawnień, no to jest bardzo proste do postawienia zarzut, jak mówiłem. No i dla czystości być może trzeba będzie poświęcić panią Wrzosek i to... No nie chciałbym, żebyśmy to traktowali przez pryzmat jej sympatii do niej, czy też uznania dla jej roli w mówieniu trudnych rzeczy o prokuraturze, bo nawet jeżeli krytykujemy, słusznie krytykujemy rozmaite autorytarne zapędy, to nie daje nam licencji na zabijanie i nie zwalnia nas spod rygoru prawa.
Tym bardziej, że w tej sprawie protestuje już nie tylko prokuratura, ale nawet Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia.
Odcina się.
Odcięło się od pani Ewy Wrzosek, która jest członkinią tego stowarzyszenia.
No i była jedną z liderek twarzy. No, niestety akurat historia pani Wrzosek powinna wszystkim dać jasne
że nie ma nauczkę. Świętych tak. Osób. I czy właśnie to nie jest trochę tak, że ta sprawa Ewy Wrzosek i ewentualne poniesienie przez nią konsekwencji dyscyplinarnych, czego ja oczywiście nie przesądzam, bo też nie taka jest moja rola, ale... Co jeśli okaże się, że to był taki właśnie sygnał wysłany, żeby pokazać bardzo wyraźnie opinii publicznej, ale też różnym środowiskom, że po zmianie układu sił w Polsce ten proces wymiaru, naprawy wymiaru sprawiedliwości może dotknąć także tych, którzy o naprawę tego systemu przez lata się upominali?
No to ja odpowiem przewrotnie, bo nie umiem odpowiedzieć ani twierdząco, ani przecząco, natomiast...
Warto, może zadzwoń do przyjaciela.
Warto, właśnie dzwoniłem przed programem, dlatego mogę powiedzieć, że z niepokojem obserwuję, że różne jaszczury próbują wejść w skórze niewiniątek, czy też jakichś tam cierpiętników na tą falę i komitywę z nowymi rządzącymi po to, żeby uniknąć odpowiedzialności. I ja to mówię dzisiaj... przed wyborami, dlatego, że sam znam kilka takich osób, o niektórych tutaj wspominałem i nie może być tak, że osoby, które ewidentnie złamały prawo i były nieuczciwe, robiły różne rzeczy podlegające kodeksowi karnemu, były zwolnione z odpowiedzialności, dlatego, że zasłużyły się w zwycięstwie koalicji. I tutaj tak jeden taki przykład, o którym niedawno rozmawiałem, były apele między innymi pana posła adwokata Romana Giertycha o tym, żeby zakończyć postępowanie w KNF-ie w sprawie pana Kwaśniaka. To jest bardzo bulwersująca i dramatyczna historia, ciągle nierozwiązana. Pan Kwaśniak był wiceszefem KNF-u, został pobity, było zlecenie zabicia go, cudem uniknął śmierci. Ale były też różne wątpliwości stawiane między innymi przez prokuratora Święczkowskiego, ale nie tylko, wobec jego decyzji. Ale nie może być tak, że mimo tego, że on był ewidentną ofiarą i zachowało się wobec niego państwo haniebnie, on poniósł olbrzymie koszty i jakby nasz sprzeciw jako uczciwych ludzi jest zrozumiały, ale nie możemy nawet suflować takich rozwiązań, on jest biedny, no to zamykajmy, to zapomnijmy o tym i tak dalej. Nie, jeżeli będzie postępowanie rzetelnie prowadzone, i zamknięte, to dla takich osób, które były pokrzywdzone, będzie to nawet większa korzyść, bo nikt już potem nie powie, że a, on cię lubi, no to ściął ci, znaczy to zamknął ci postępowanie, tak jak na przykład robił Ziobro w przypadku Obajtka, który był na ławie oskarżonych i tam można
było... Och, nie tylko. Nawet i sam prezes Jarosław Kaczyński poznał pewne łaski prokuratora generalnego kiedyś w swoich czasach. Zmieńmy temat... Mamy już pierwsze wyniki audytu w Ministerstwie Edukacji Narodowej w związku ze sprawą Villa Plus, no i kilka już anulowanych dotacji. Na chwilę obecną, w której nagrywamy program, wiemy, że na 5 tych konkursów już 3 zostały wycofane i należny jest zwrot tychże decyzji. No i mamy też potwierdzenie o tym, o czym słyszeliśmy już dużo wcześniej, czyli o całym szeregu powstawaniu podmiotów niedługo przed konkursami ogłoszanymi w ministerstwie.
No i to może w ogóle być znowu wielki problem. Mówiliśmy o tym ostatnim razem, że jest zmienione prawo dotyczące prania pieniędzy I jeżeli będą stwierdzone błędy czy też manipulacje w konkursach, które przecież były podstawą do przelania środków Villa Plus, no to to może doprowadzić niektórych do bardzo poważnych konsekwencji prawnych, szczególnie jeżeli wyjdą też poprzednie konkursy i inne sposoby wyprowadzania pieniędzy przez tego typu stowarzyszenia. Na pewno powiedzmy jedną rzecz, bo Villa Plus przede wszystkim nisko się kłaniam dziennikarzom i też posłom i posłankom przede wszystkim, które prowadziły kontrolę. To jest szalenie istotne, bo to pokazuje, że bez tej pracy posłów opozycji, to nawet najlepsi dziennikarze no, nie mieliby po prostu możliwości zweryfikowania różnych sygnałów, które do nich płyną. I to jest najpiękniejsza rzecz, jeśli chodzi o realną, uczciwą czwartą władzę, czyli patrzenie na ręce rządzącym i doprowadzanie do tego, że bezprawne czy też kontrowersyjne decyzje po prostu są wycofywane, a winni są rozliczani. I to jest bardzo ważna rzecz. Natomiast jeśli chodzi o sam no, proces komunikowania tego, w jaki sposób było zorganizowane państwo PiS, to ciągle tego nie ma, bo ty mówisz o tym, zwracasz uwagę na istotny, ale dla ludzi zupełnie jakby nierozpoznawalny wątek tej sprawy, czyli że się powoływało stowarzyszenie i potem ono dostawało kasę. A problem jest systemowy. Znaczy system taki stworzył PiS, że zawsze można było założyć sobie jakąś organizację i jeżeli tylko ona była założona przez właściwych ludzi, to dostawała pieniądze. No to jest czysta korupcja polityczna i złamanie wszelkich zasad, demolowanie państwa. Tak samo jak było przy obsadzie spółek Skarbu Państwa. Rozmawiałem z Mariuszem Gierszewskim o tym, on mówi, a bo tutaj oni się nie przygotowali politycznie. Ja nie drwię sobie, nie kpię z Mariusza, tak? Tylko relacjonuję. Mariusz mówi, że nie są politycznie przygotowani rządzący, ponieważ ciągle nie obsadzili wszystkich spółek. A ja na to odpowiadam, że to jest właśnie różnica między rządami Zjednoczonej Prawicy a koalicji 15 października, że koalicja no, nie wysyła po prostu swoich członków wszędzie, gdzie można i nie ma tura, lecz chęć szczera zrobić z ciebie menadżera, bez względu na to, jakie masz kompetencje. W razie czego musisz sobie szybko ogarnąć kolegium humanum i lecisz, tak? Potem dopłacisz tam coś do kasy, no i się to jakoś kręci. A że państwo na tym realnie traciło i że przez to mamy panią prezes w MESK-u, która no, no na pewno nie ma kariery usłanej samymi sukcesami w spółce MESK-u, spółka zbrojeniowa. I może dlatego właśnie, że jest, no ma doświadczenie głównie w miejskim przedsiębiorstwie komunikacji, no to to nam pokazuje, jak te dwa obozy podchodzą do kwestii rządzenia państwem. I o tym musimy mówić coraz więcej. Nie o poszczególnych tam temacikach, tylko my musimy jako media wytłumaczyć ludziom, jakie państwo stworzył PiS po to, żeby już tych wszystkich patologii absolutnie nigdy nie powtórzyć i zabezpieczyć tak prawnie nas, obywateli i państwo, żeby tego typu nieprawidłowości i dojenie państwo nigdy nie miało szans się powtórzyć, a jeśli ktoś by próbował, to byłby na cenzurowanym i potencjalnie na ławie oskarżonych i więzieniu.
No to jest chyba w ogóle zasadnicza różnica między demokratycznym modelem sprawowania władzy, a wszelkimi niedemokratycznymi. No w demokracji to, co szczególnie się wytyka i co się najbardziej nie podoba, to to, że procedury, procesy polityczne trwają długo, że może chcielibyśmy jakiś proces legislacyjny przyspieszyć, a on to ciągle trwa. No i że w ten sposób są takie refleksje, że władza w ten sposób działająca jest mało skuteczna. Zaś na przykład w autorytaryzmie wystarczy walnięcie ręką w stół silnego przywódcy i wszystko w tajemniczych, nie do końca jasnych okolicznościach się dzieje, a przy okazji na przykład, kiedy dzieje się coś pożytecznego dla społeczeństwa, to tam, gdzie tego nie widać, dzieje się coś znacznie bardziej pożytecznego dla tych, którzy te decyzje podejmują.
No i też brak jakiejkolwiek wyobraźni, ponieważ wyłączono coś, co powinno zawsze być z tyłu głowy, czyli to, że kiedyś ktoś przyjdzie nas rozliczy, że będziemy musieli wziąć odpowiedzialność za to, co zrobiliśmy. Taki był system, że bardzo dużo ludzi było przekonanych, że to się nigdy nie skończy. No to są jakby bezsprzeczne dzisiaj kwestie. To widać przy Funduszu Sprawiedliwości, który teraz będzie dawał lawinę w zasadzie zatrzymań, zarzutów i tak dalej. I w wielu, wielu innych miejscach.
To NCBR.
NCBR, który też będziemy omawiać w kolejnych odcinkach na pewno. Ludzie, to wszystko to są rzeczy, o których my już wiedzieliśmy. I co w związku z tym, gdyby PiS dzisiaj rządził, to moglibyśmy sobie mówić, to jest przestępstwo, a oni by mówili, nie, nie jest, przecież jest umorzone śledztwo. I byłoby po temacie, tak? A dzisiaj nie dość, że okazuje się, że słuszne były zarzuty, to mamy kolejne dowody na to, jak bezczelnie pewne rzeczy robiono i jak za nic miano prawo.
No i też dziennikarze mają bez wątpienia większą swobodę mówienia o tym i ujawniania niewygodnych faktów, bo...
Nie, ja miałem swobodę nimi, taką samą.
Ale nie wiesz, co działoby się na przykład w przyszłym roku bądź w tym roku, gdyby władza się
ty też
w Polsce
nie
zmieniła. No dlatego,
a może by
dlatego
to był renesans demokracji i prezes by stwierdził nagle, że na koniec chciałby zmienić wszystko w swoim życiu. Nie, no oczywiście, że tak, natomiast no nie bądźmy... Nie bierzmy sobie takiego łatwego usprawiedliwienia. Albo jesteś dziennikarzem i wierzysz w swoją misję, jakkolwiek sobie ją zdefiniujesz, ale na pewno jesteś, służysz prawdzie i ogólnemu dobru, jakiś cel społeczny twoich publikacji i pracy jest, albo nie.
Dobrze, ale gdyby była inna rzeczywistość, to mógłbyś sobie publikować co najwyżej na swoim blogu, którego być może łaskawa władza by ci nie zbanowała, tak jak na przykład ma to miejsce na Węgrzech. Ja dodam tylko tyle, że w ramach tego audytu w sprawie Villa Plus lokalna organizacja Integra musi oddać pieniądze, dlatego że podawała ona swoją charakterystykę jako taką organizację turystyczną. Wiadomo, że takiej działalności nie prowadzi, a od 2018 roku nawet nie składała sprawozdań finansowych. I drugi ciekawy przypadek, Fundacja Dumni z Elbląga, która powstała 4 miesiące przed startem całego programu. No i tak jak w przypadku tej poprzedniej, jej realna działalność nie pokrywała się z tą deklarowaną. Na tym zakończmy kontrowersję tygodnia i zaprosimy Państwa na ostatnią część. Zbliżamy się do godziny 21, więc na stan gry.
Stan gry.
No to na koniec naszego programu kilka ciekawostek z Komisji do Spraw Afery Wizowej. Poseł Szczerba, przewodniczący tejże komisji, ujawnił ostatnio, że istniał kanał przerzutowy, uwaga, Rosjan do Polski.
Tak. Jest to olbrzymie osiągnięcie. Myślę, że jednak indywidualne posła Szczerby. Ten, kto nie obserwuje tej komisji wizowej, dużo traci, bo oto wyrasta nam polityk, który ma wielką przyszłość chyba przed sobą. Bo powiem szczerze, poseł Szczerba jest też taki bardzo energetyczny i ciągle pędzi, jest w ruchu. Kiedy nie usiądzie się z nim i nie porozmawia na spokojnie, nie widzi się go przy spokojnej pracy, to można nie dostrzec jego wielu atutów. On jest perfekcyjnie przygotowany, on wie, co odkrył dzięki dokumentom, które pozyskał. No widać wyraźnie, że te wszystkie lata, kiedy on razem z Jońskim byli posłami śledczymi, pomogły mu systematyzować wiedzę, wiedzieć, gdzie szukać pewnych dowodów niepokojących zjawisk, umie je weryfikować, nie strzela na wiwat, nie robi rzeczy, które są o parę mostów za daleko, no może tam z jednym wyjątkiem, który zaraz. I on pokazuje jasno, na przykładzie takiego dziwacznego programu, nazywa się Poland Business Harbor. I to jest w ogóle coś niesamowitego, bo to jest program, na podstawie którego prawie 100 tysięcy wiz zostało wydanych ludziom głównie ze wschodu. Program został
wymyślony. Czyli jednak nie 200, jak twierdzi PiS.
Poczekaj. To jest bardzo ciekawe. 200 PiS twierdzi?
Jak no, że 200? Sprawa cała afera wizowa to było 200 czy 300 wiz.
Generalnie, no właśnie. No, to zaraz to uporządkujemy, bo to trochę skomplikowane. No nie, tylko że ty mówisz o dwóch narracjach, które gdzieś poległy, jedna i druga. Zarówno pisowska, jak i ta koalicyjna w tej komisji są negatywnie zweryfikowane. Znaczy była afera wizowa, ale zupełnie gdzie indziej, tak? Michał Szczerba ujawnił bezsprzecznie, że w ramach tego programu do Polski mogło przyjechać bardzo dużo Rosjan. Wydawałoby się, że Rosjanie, szczególnie po wojnie, no nie powinni absolutnie być zapraszani do demokratycznych państw, bo oni zawsze wiążą się z ryzykiem. Naprawdę, no może Nawalny byłby takim człowiekiem, który bez problemu mógłby być przyjęty i nie traktowano by go jako zagrożenie świętej pamięci już, Aleksiej Nawalny. Natomiast tu była taka sytuacja, że w ramach tego programu można było ściągać całe firmy z Białorusi do Polski informatyczne. To był generalnie program informatyczny. No i szef polskiej agencji PAIH-u, tak? Szef PAIH-u, człowiek z nadania Gowina, mówił bez ogródek, że... No cóż, on myślał, że to sprawdzały służby, więc generalnie nie było tutaj wielkich weryfikacji. Mówił, że Rosjanie mieli zakaz przyznawania takich wiz, ale potem, jak się okazuje, jak byli w białoruskiej firmie informatycznej, która okazała się być rosyjską firmą farmaceutyczną,
to
już nie było problemu, tak? I na koniec, żeby nie było wątpliwości, już Iza Kacprzak w Rzeczpospolitej dziennikarka wskazywała, że nie do końca wiadomo, gdzie ci ludzie się znaleźli. A to byli ludzie informatycy, jeszcze ich rodziny. I tego do końca nie wiemy. No i Michał Szczerba udowodnił przed komisją, po pierwsze, że nie było takiej realnej weryfikacji, po drugie, że było to realnie groźne, bo to on wskazał na to, że jeden z zatrzymanych za zrobienie zdjęć dokumentacji infrastruktury krytycznej w Polsce człowiek, Rosjanin, był na takiej właśnie wizie w ramach tego programu. On już dzisiaj jest zawieszony, został zawieszony przez, zamknięty przez Radosława Sikorskiego, wcześniej trochę wygaszany, ale... Słuchaj, ja usłyszałem na tej komisji tłumaczenie, że celem tego działania było to, żeby osłabić Rosję. To znaczy pan prezes PAIH-u mówił, że no im mniej będzie informatyków w Rosji, tym będzie bezpieczniej.
Bardzo ambitny plan.
A to, że będą w Polsce, no tak jakby ci informatycy rosyjscy, którzy jednak całe życie spędzili w reżimie rosyjskim, nagle przestali być w tym reżimie i tutaj sobie przyszli po prostu pracować. No. Jeszcze w kontekście tego, że facet został zatrzymany za generalnie działania szpiegowskie i wiadomo, że nie był informatykiem, tylko robił coś innego i nie był to fan fotografii infrastruktur krytycznych. Więc... Takich wiz było wydanych kilkadziesiąt tysięcy. Nie wiadomo dokładnie na jakiej zasadzie, nie wiadomo kto przyjechał, nie było realnej weryfikacji.
A czy wiadomo gdzie te osoby są?
Jeszcze dokładnie nie wiadomo.
Nie wiadomo.
I to pokazuje jak bardzo byliśmy słabi i jak bardzo nasze służby zaangażowane w różne bieżące boje zostawiły w zasadzie Polskę na pastwę losu, tak bym powiedział. I niestety to są przykre rzeczy, ale je udowodnił Michał Szczerba. Chwała mu za to. To jest jego wielkie osiągnięcie i naprawdę szapoba, panie pośle. Tylko widzisz, to nie jest ani te 200 wiz, które tam podobno, rzekomo, minister Wawrzyk zorganizował.
Inny wątek, to.
Tak, ale prawda. Tu jest prawdziwa afera, tak? Prawdziwa afera. A no cóż, ani te wielkie liczby, które rzucała koalicja, co do których byliśmy z Mariuszem Gierszewskim też sceptyczni, się nie potwierdzały.
Ale te liczby, przepraszam, te liczby to są dane, które były podawane przez strony rządowe, przez Urząd do Spraw Migracji. Oczywiście była zasadnicza różnica jest między liczbą zgód na przyjazd, a między realną liczbą osób, które przyjechały, ale nawet jeśli uwzględnimy, że tylko 20 czy 15% przyjechało z tych kilkuset tysięcy i mówimy tutaj tylko o profilu muzułmańskim, o tych krajach, to i tak mnóstwo ludzi przyjechało.
Ale nie na tym polegała afera.
Ale był jakiś problem.
To są fakty. I taka afera wizowa generalnie co do tego, że nie było żadnej polityki migracyjnej, że PiS mówił jedno, a robił drugie, to jest fakt. Natomiast mówiliśmy tutaj o dużym systemie korupcyjnym. Nawet o tym mówi Michał Szczerba. No ale sorry, nawet w tej sytuacji PBH, czyli Poland Business Harbor, no nie widać sprawczej roli ministra Wawrzyka, którego robiono twarzą tego wszystkiego. Znaczy, coraz bardziej widać, że nieprawidłowości było multum, ale że właśnie ten człowiek został wytypowany na kozła ofiarnego.
Nie, czyli chodzi generalnie o to, że było jakieś tam kilkaset wiz, które przykleja się do Wawrzyka i właściwie próbuje się skoncentrować na tym całą sprawę, a tak naprawdę to był wierzchołek góry lodowej.
Nie, to był taki jakiś prysz. Znaczy, dzisiaj problem prawny...
A problem był zupełnie gdzie indziej położony.
Mogę
Ale to niewykluczone, że śledczy może dojdą jeszcze gdzieś dalej.
No właśnie mogę powiedzieć przypuszczenie graniczące z pewnością.
Widzowie nam już uciekają na konkurencyjne kanały.
Okej. Generalnie Wawrzyk ciągle nie jest pogrążony i moim zdaniem już nie będzie.
Szanowni Państwo, to był ostatni odcinek podcastu Podejrzani Politycy przed wyborami samorządowymi. Już za około 3 godziny rozpocznie się cisza wyborcza, która potrwa do 21 w niedzielę. Wówczas poznamy, czy 21.30? 21. Wówczas poznamy wstępne wyniki sondażowe Exit Poll i oczywiście w Radiu Z o 20.50 w niedzielę.
Beata Lubecka i jej goście.
Startuje wieczór wyborczy z Beaty Lubeckiej i gośćmi, dostępny i w internecie, i jak rozumiem również na antenie. A o 22.30 specjalne wydanie podcastu Machina Władzy. Zapraszam w imieniu Mikołaja Pietraszewskiego i swoim. Tam będziemy mieli, myślę, że ciekawe niespodzianki, bardzo fajny zestaw gości, komentatorów. Później także Radosław Gruca się pojawi wieczorem.
Pojawi się, dorzuci swoje 3 grosze.
Tak jest. Także, szanowni państwo, ostatnio 13 października przed wyborami parlamentarnymi apelowaliśmy tutaj z taką dużą nadzieją na to, żebyśmy pobili rekord frekwencyjny, co się udało, więc zaapelujmy o to samo, idźmy do wyborów. Pamiętajmy, że wybory samorządowe są bardzo ważne, bo dotyczą bezpośredniego naszego otoczenia, naszego takiego codziennego, najbardziej prozaicznego życia, więc nie wahajmy się, idźmy, głosujmy, no i zobaczymy, jak Polska lokalna będzie wyglądać po 7 kwietnia.
Zachęcam wszystkich przede wszystkim do tego, żebyście dali Państwo szansę nowym ludziom, którzy pojawili się po tych latach rządów PiS-u, bo to jest bardzo ważny dla tych realnych społeczników sygnał do tego, żeby działali dalej, starali się i walczyli o sprawy dla nich ważne. To jest szalenie istotne, nawet jeżeli oni nie dostaną tego mandatu, ale zobaczą, że byli ludzie, którzy na nich głosowali, którzy chcieli, to będą mogli patrzeć na ręce lokalnym władzom, a być może kiedyś sami przejąć tę władzę.
Pięknie to powiedziałeś. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia w niedzielę wieczorem po 21. O 20.50 właściwie, a my widzimy się 22.30. Dziękujemy.
Podejrzani Politycy zapraszają Radosław Gruca i Błażej Makarewicz.